wczoraj, ja to gdzieś znalazłem, oglądałem i wczoraj też oglądaliśmy z braćmi i tak jakoś mam w sercu, żeby to puścić. Słuchajcie, taki jeden utwór, to właśnie ten Kola, on nie ma na imię Kola, on ma Mirek na imię, ale tak. I słuchajcie, ja wam powiem, to jest naprawdę dar, to jest dar. Tego typu powiedzmy śpiewanie, to jest po prostu... Ja nie wiem, czy wy pamiętacie, jak Andrzej go kiedyś do nas przywiózł. To są wyszedł pierwsza pieśń i chyba wszyscy, żeśmy stali w obecności Bożej. I powiem wam tak, od tamtej pory chłopak już śpiewał z Filharmonią Wrocławską, występował w telewizjach, po prostu był za granicą, po prostu to jest niesamowite. Chłopak, który był po prostu w więzieniu, po prostu siedział i po prostu Bóg mu dał taki dar, no, że on po prostu rapuje dla Jezusa. I to będzie po prostu piosenka, taka historia o prostytutce, o jej życiu. Także posłuchajmy. Piękna, niesamowita pieśń, prawda? Nie wiem, ja na przykład w tej pieśni to czuję miłość Bożą, miłosierdzie Boże, że właśnie czuję ten obraz Boga, który nie osądza, nie odrzuca, ale po prostu zbawia, kocha, przebacza, ratuje życie. I przeczytam taki fragment, drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 16 może wersetu. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał, w miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Takie piękne myśli. My wiemy, że to jest ten pierwszy fragment, tak, że ktoś w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To jest o ludziach, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy narodzili się z Ducha Bożego. I słuchajcie, to jest takie powiedziane, że wszystko stało się nowe. I że jeśli kogoś znaliśmy według ciała, to już nie znamy. I to nie znaczy, że my stajemy się doskonali w tej jednej chwili, bo my wiemy, że później, wiemy już wszyscy, tak, którzy jesteśmy gdzieś w Bożym, że później jest cały proces przemiany naszych serc, charakteru, tak? Jak to Bóg nas powołał, byśmy stali się podobnymi do obrazu Jego Syna. I to jest proces. Ale tu jest taka myśl, że to jest całkowicie odcięcie od tego, co było. To znaczy, że na przykład właśnie prostytutka, ona nie musi przez całe życie ciągnąć za sobą tej rzeczywistości, w której kiedyś żyła, ale my już jej nie znamy według ciała i ona jest nowym stworzeniem. Jest czysta, jest piękna, jest święta z powodu tego, co uczynił dla niej Jezus. I tutaj jest mowa o tym, że już nie znamy siebie według ciała. To jest nieważne, tak, że ktoś kiedyś był przestępcą, bandytą. To jest niesamowita łaska. Nam najczęściej się właśnie najtrudniej uwolnić od tego, co nas wiązało. Od naszej nieraz haniebnej przeszłości. Ja już mówiłem, ja znam człowieka, który kilka osób zamordował. I gdyby on miał żyć teraz z tym na plecach całe życie, to by nie wytrzymał, bo nikt by z tym nie wytrzymał. Szczególnie teraz, jak ma świadomość. A wam powiem, a on ma świadomość dziecka Bożego. On chodzi, on płacze dzisiaj nad tym, że miłości tak mało na świecie. To są niesamowite po prostu cuda. I ja tak chcę troszeczkę dzisiaj nawiązać do tego, co tydzień temu ja miałem, to taką pewną jakąś wizję, obraz. Tak w skrócie powiem, że co właśnie miałem... Taki obraz, że siedział człowiek u lekarza i tym lekarzem był Jezus, ten człowiek wyznawał grzechy i po prostu bardzo źle się z tym czuł, a na koniec dostał receptę i na tej recepcie pisało, że moja niezasłużona miłość dla ciebie. I po prostu, widzieliście, bardzo płakałem, wtedy mnie to dotknęło i to zostawiło ślad w moim sercu. I powiem wam, że ten obraz mnie dotyka i w ogóle ostatnio widzę, że cały czas jakieś takie przychodzą obrazy, które właśnie w taki sposób pokazują Boga. I tak jak mówiłem, słuchajcie, że największa walka w naszym życiu to jest o obraz Boga. Dlatego, że to, jaki mamy obraz Boga, to albo nas motywuje, zachęca do relacji z Nim, albo nas odpycha i sprawia, że przed Nim uciekamy. Dlatego to jest tak niesamowicie ważne, mieć po prostu ten taki dobry, biblijny, tak, obraz Boga. I powiem, że to, co ja tak wtedy tak odczułem najbardziej, to to właśnie, że wiecie, ta osoba się po prostu w chwili, kiedy się otworzyła, tak, kiedy wyznawała swoje grzechy i może się zastanawiała, że z czym się spotka. Spotkała się z miłością. Z taką miłością, która po prostu dotknęła serce, uleczyła, dała poczucie bezpieczeństwa, tak? Świadectwo, że jest kochana. I to, co ja wtedy czułem, że taka osoba, ona nigdy więcej nie będzie bała się wrócić do tego lekarza. Ja myślę, że niektórzy z nas byli u lekarzy, do których bali się wracać. Tak, że tak mogli nas potraktować, że więcej sobie nie wyobrażałeś tam pójść. I teraz jak się zastanawiałem nad tym, wiecie, znaczy nie, to może nad tym nie zastanawiałem, tylko jakiś owoc tego wszystkiego był taki, że ja nawet mówię, myśmy z Marcinem do Francji i później jechaliśmy, byli parę dni w ogóle w trasie gdzieś za granicą i ciężko jest tam jakoś tą wizję trzymać, to jest po prostu, ja nie wiem, ale to z Marcinem rozmawiałem, nagle w ogóle wszystko inaczej jest, w ogóle Świdnik daleko, wszystko daleko i jest naprawdę, nie jest prostą sprawą w ogóle, tak jakby zachowywać to wszystko w sercu, co tutaj się dzieje. Ale chcę przeczytać Rzymian, drugi rozdział od pierwszego, parę wersetów. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego, siebie samego potępiasz, ponieważ ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czy mniemasz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz w sądu Bożego? Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. I wiecie właśnie te słowo, że dobroć Boża prowadzi cię do upamiętania. I to, co ja odczułem w sercu, to właśnie, kiedy do mnie to dotarło, że za każdym razem, kiedy ja wracam do Boga i kiedy wracam w skrusze i wyznaję grzechy, spotykam się tylko z miłością, to wiecie, co to powoduje? Że tobie się jeszcze bardziej nie chce grzeszyć, bo ty widzisz, że to sensu nie ma. To po prostu nie ma sensu. Bo ty wiesz, że idziesz, ubrudzisz się, ale wiesz, że i tak trzeba będzie wrócić. I tak trzeba będzie wrócić. A jego uczucie do ciebie się nie zmienia w tym czasie. I to wam powiem, że diabeł nam daje takie zrozumienie właśnie pokuty w ogóle Boga, że w chwili, kiedy my upadamy i grzeszymy, on chce nam przynieść taki obraz, że człowieku ucieka jak najdalej. Chowaj się, kombinuj, po prostu nie przyjdź do zboru, nie przyjdź na nabożeństwo, nie przyjdź na modlitwę, nie jesteś godny przyjść. A Bóg w chwili, kiedy ty grzeszysz, on tylko czeka, aż przyjdzie, żeby cię oczyścić i odnowić z tobą relację. Więc w chwili, kiedy ty upadasz, to ty powinieneś jak najszybciej przyjść i mieć świadomość, że wracasz do tego, który cię kocha i w momencie, kiedy ty się ukorzysz i będziesz wyznawał grzechy, spotka się tylko z miłością, z przebaczeniem, z odnowieniem relacji. Więc pokuta, ona nas prowadzi do głębszej relacji z Panem. Więc jest czymś pięknym. Jest czymś pięknym. Ja Ja wam powiem, że w ogóle tydzień temu, kiedy to się stało, to ja miałem bardzo kiepsko właśnie. Że mieliśmy za nią problem, żeśmy się bardzo ścieli. Bardzośmy się ścieli i jeszcze w takim stanie tutaj przyszliśmy. I ja po prostu, siedząc tutaj na uwielbieniu, ja po prostu siedziałem po prostu i płakałem. I wołałem do Boga i mówię, Boże, chyba najgorszy jestem dzisiaj tutaj. Bardzo potrzebuję Twojej łaski. I w tym momencie Bóg przyszedł niesamowicie do mnie. I najpierw poczułem oczyszczenie, Jego obecność, a później, jakiś czas później w uwielbieniu właśnie dostałem te obrazy. I wiecie, my wszyscy jesteśmy słabi ludzie. I ja powiem wam, że naprawdę w niektórych zborach się buduje taki obraz jakiegoś lidera, pastora, że to w ogóle jest jakiś nadczłowiek jest w ogóle, nie? Wiecie, jak ja ożeniłem się z Anią i później zachorowałem i mój teść się dowiedział, że ja choruję, to on powiedział do mojej żony, ty, to tacy ludzie chorują? To był całkowicie fałszywy obraz mnie. Całkowicie fałszywy obraz. To, że nieraz ktoś tu stoi, kogoś Bóg użyje, to w ogóle nie znaczy, że on jakiś jest doskonalszy, lepszy, wspanialszy. My wszyscy mamy dążyć do uświęcenia. Ja dążę. Ale my wszyscy mamy słabe momenty, upadamy naprawdę. Wszyscy zmagamy się z pewnymi rzeczami, tak? Także ja, taki obraz to on musi runąć, że tu w ogóle są jacyś w ogóle nadludzie, w ogóle coś fantastyczni, w ogóle nigdy nie grzeszą, zawsze mają odpowiedź na każde pytanie. Ja powiem wam, że ja na więcej rzeczy nie mam odpowiedzi niż mam. Jestem w takim dzisiaj momencie, że na więcej rzeczy nie mam odpowiedzi niż mam. Ale to mi w ogóle nie przeszkadza cieszyć się miłością Ojca. To jest Jego sprawa, tak? Moja sprawa jest być przy Nim, On będzie objawiał po kolei w swoim czasie. I słuchajcie, do tego właśnie obrazu, który miałem, chcę przeczytać takie słowo, też Rzymian 8, 31 i dalej poczytamy. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają. Uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Więc w tym fragmencie Paweł opisuje niesamowitą miłość Bożą. Miłość, której nie jest w stanie nic zmienić, zatrzymać. Czyli Bóg w stosunku do nas, do swoich dzieci, On ma tą miłość, której nie ma mocy, żeby to zmienić. I tutaj mówi, kto będzie oskarżał? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Przecież Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Więc słuchajcie, czy to znaczy, że Bóg nigdy nie sądzi? Nie, ja chwilkę później o tym powiem. Ale o czym On mówi tutaj? On mówi o tym, że Bóg jest skupiony na przebaczaniu i na usprawiedliwieniu, a nie na oskarżaniu. To wiesz, o czym tutaj On mówi? Że, powiem wam, tutaj nic nas nie może odłączyć od miłości, ale może grzech. Tu nie ma grzechu wymienionego, grzech może. Ja sam mogę się odłączyć. Nic mnie nie jest w stanie odłączyć, ale ja mogę się odłączyć. Jak marnotrawny syn, tak? On po prostu poszedł. Poszedł z domu ojca. Ja mogę. Grzech sprawia, że mam zepsutą relację z Bogiem, ale nie sprawia, że Bóg nie chce już ze mną mieć relacji. Rozumiecie? Grzech mnie odłącza, ale po drugiej stronie jest ciągle Bóg, który kocha i który jest nastawiony, aby usprawiedliwić i przebaczyć, tylko czeka, aż ja wrócę i wyznam swój grzech, aby mi przebaczyć, usprawiedliwić, oczyścić i przyjąć znów i dać dowody swej miłości. O tym Paweł tu mówi. A jaki my mamy nieraz obraz Boga? Ja wam powiem, naprawdę, jest super po prostu, w ogóle wszystko ci wyszło, po prostu pościłeś, modliłeś się, przychodzisz, halleluja, a jak ci nie wyjdzie? Czy też z łatwością przychodzisz do Boga? Powinieneś przyjść z łatwością, wiedząc, że kiedy będziesz wyznawał, wszystko będziesz miał od razu przebaczone, oczyszczone i będzie znów przyjęty. I że ciągle cię kocha. I powiem wam, z tym większość chrześcijan ma problem. Z tą rzeczą. To jest ciągle, ja dzisiaj na uwielbieniu właśnie takie coś odczuwałem, że to jest ciągle takie coś, że no chcemy przyjść do Boga, ale taka niepewność, tak, że w ogóle jak będę przyjęty, z czym się spotkam? Z miłością się spotkasz. Z miłością, z przebaczeniem, z usprawiedliwieniem. Któż będzie oskarżał, jeśli Bóg usprawiedliwia? Także ten, który oskarża, to jest diabeł. I teraz słuchajcie, bo żeby była cała prawda, tak? To dlaczego jest Ananiasz i Safira? Dlaczego jest na przykład Jezebel w listach z objawienia, tak? Ludzie, którzy się spotkali z sądem Bożym. I słuchajcie, ja przeczytam wam dwa fragmenty, najpierw z listu. To jest dla równowagi, bo naprawdę musi mieć pełen, cały obraz, tak? Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział od 1 wersetu. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymywać swe ciało w czystości, w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga. Aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. I list do Efezjan, 5 rozdział. Od 3 wersetu. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, i żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami z powodu nich. Tutaj jest, tu powinno być z powodu tych rzeczy. Z powodu nich. Bo jeśli czytamy z powodu z nich, to możemy zrozumieć, że z powodu tylko tych słów, tak? Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy z powodu nich. Nie. Z powodu tych rzeczy, które są wcześniej wymienione. Z powodu tych rzeczy bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Nie bądźcie wtedy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw, jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. I te fragmenty mówią o tym, że Pan jest mścicielem pewnych złych rzeczy w Kościele i że gniew Boży może spaść na nieposłusznych synów. To sobie możemy teraz, to zaraz, o co chodzi w ogóle? Bóg tak usprawiedliwia, tak? Bóg przebacza, Bóg kocha. Ale Bóg pokornym daje łaskę, a pysznym się przeciwstawia. Więc łaska jest dla tych, którzy się uniżą i którzy wyznają swoje grzechy i chcą zmiany. Ci ludzie spotykają się z Bożą łaską, ale jeśli ktoś ciągle chce odrzucać łaskę, tak? Ciągle chce trwać w swoich grzechach, w pewnym momencie swego życia może spotkać się z Bożym sądem. I to też jest biblijne, tak? Ale Bóg nie ma w tym upodobania. Ja wam powiem, to jest niesamowite, że Bóg z tą łaską czeka i On chce każdemu pomóc. To jest to, co właśnie mówił Andrzej Nędzusiak o tym Franku Olszewskim, tak? Człowiek, który z powodu swoich złych postaw w rodzinie musiał odejść z tego świata. Bóg go zabrał. Ale Bóg, zanim go zabrał, powiedział mu, powinieneś wziąć łaskę, by zmienić swoje życie. To, co on był wybuchowy, on bardzo źle swoją matkę traktował, bardzo źle żonę traktował, dzieci źle traktował. Miał okropny problem z gniewem, ze złością. I Bóg powiedział, powinieneś wziąć łaskę. Wiecie, co to znaczy? Ta łaska była. Ja powiem wam więcej. Wiele razy Bóg do niego pukał z tą łaską i żona jego o tym mówi. Wiele razy. Więc Bóg, zrozumcie to, jeśli masz problem, to wszystko, co potrzebujesz, wydostań to na światło. To jest to, co tutaj, że musimy przyjść. Wszystko, bowiem co się ujawnia, jest światłem. Po prostu przynieś to i z taką postawą, że Bóg cię kocha. On i tak wie, z czym masz problem i w chwili, kiedy ty przyjdziesz do niego mówić o tym problemie, nie spotkasz się z odrzuceniem, z osądem, spotkasz się z łaską i spotkasz się z miłością. I to musisz wiedzieć. Z sądem możesz się spotkać, kiedy ty odrzucisz tą łaskę. Ewangelia Jana, jeszcze 3 rozdział, 16-21. Pan Jezus to mówi. I zobaczmy też w jakim kontekście, bo to trzeba złapać ten kontekst. Od 16, tak? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Jan w innym momencie mówi, prawdziwa światłość przyszła na świat, światłość, która oświeca każdego człowieka. I do tej światłości Bóg daje zaproszenie każdej osobie na świecie. Jest dla ciebie światłość, jest dla ciebie miłość, jest dla ciebie łaska, jest dla ciebie przebaczenie. Ale czy ty chcesz przyjść do tej światłości? I jeśli ty chcesz przyjść do tej światłości, to ty musisz wyciągnąć rzeczy, które są ciemnością w twoim sercu, na to światło. I gdy to światło dotknie Bożej miłości, przebaczenia, będziesz oczyszczony. Ale jest pewien problem z ludźmi, którzy bardziej umiłowali ciemność niż światłość. I powiem wam, to jest dla mnie niesamowite, że Bóg w taki sposób to zrobił. Bo wiecie co? Bóg na nas złożył odpowiedzialność, w jaki sposób będziemy sądzeni. Na nas. To jest światłość dla każdego. Każdy może skorzystać, ale jeśli ktoś bardziej będzie miłował ciemność, to jest jego wybór. To jest jego wybór. Tak jak słuchałem, czytałem wcześniej w Koryntian ten werset, że Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, nie poczytując mu jego upadków. i nam powierzył służbę pojednania. To jest, ten werset mówi o tym, że Bóg w Chrystusie przebaczył już każdej osobie i pojednał się z każdą osobą. Bóg w Chrystusie świat sobą pojednał, nie poczytując mi ich upadków. To jest niesamowite słowo. Że na płaszczyźnie Chrystusa każdy może być pojednany i każdy już ma przebaczone i Bóg już nie wypomina grzesznikom ich upadków, ale chce przebaczyć. Ale wezmą to ci, którzy się ukorzą. Dlatego ja mówię o tym, bo ja ciągle czuję tą niesamowitą wagę właśnie wyznawania przed Bogiem. Ciągle i ciągle i ciągle. I powiem wam, że im lepiej to się, im głębiej się to robi, tym większą łaskę się spotyka. Naprawdę. Dlatego ja chcę powiedzieć tak, słuchajcie, ludzie przed czasem niektórzy umierają, bo nie chcą tego robić. I ta, naprawdę, ja znów ponawiam taki apel, że jeśli jest to jakaś osoba, która się z czymś naprawdę boryka, to po prostu poproś też innych, wyznawaj to przed Bogiem, nie chowaj, nie uciekaj z tym, ale przyjdź do światła, bo Bóg chce ci pomóc. Nie chce cię skasować, ale chce ci pomóc. Wiecie, jest taki też werset, że wyznawajcie grzechy jedni drugim, abyście byli uzdrowieni. To jest, powiem wam, bardzo ciekawy werset. Czyli możemy nieraz nie dostępować uzdrowienia, tak? Bo nie wyznajemy sobie nawzajem grzechów. A czego wymaga to, żeby wyznać grzechy? Pokory wymaga. A Bóg pokornym daje łaskę. Więc jeśli my jesteśmy w stanie się uniżyć i przyjść i mówić o problemach, a ja wam powiem, że ja bardzo chcę, żeby taka atmosfera tutaj była. I Bóg chce, żebyśmy nie bali mówić sobie o grzechach. Tylko, że także jeśli ja wiem, że Bogu powiem swoje grzechy i spotkam się z miłosierdziem i z łaską, to ja chcę wiedzieć, że jeśli powiem braciom i siostrom, to też się spotkam z miłosierdziem i łaską. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyśmy nie stworzyli takiego klubu świętych, że po prostu ranimy siebie nawzajem. To jest bardzo ważne. Wiecie, taka mi myśl przyszła, że nieraz jest taka atmosfera w kościele, posłuchajcie tego, to jest głębokie, jest taka atmosfera w kościołach, że większą odwagą jest nie przyjąć wieczerzy, niż ją przyjąć. Ja jeszcze raz powiem. Większej wymaga to nieraz odwagi, żeby nie przyjąć wieczerzy, jak się czujesz źle, niż ją przyjąć. Dlatego, że ty wiesz, z jakimi się spojrzeniami spotkasz, jak nie przyjmiesz wieczerzy. Czy się spotkasz z miłością? Z miłosierdziem? Czy ktoś się zapyta, słuchaj, co się dzieje? Jaki czas przechodzisz? Co się stało? Ciężkie chwile jakieś masz? Nie? Może chcesz, żebyśmy się pomodlili razem? Czy się spotykasz z taką postawą? Czy spotykasz się ze spojrzeniem pełnym osądu, pogardy? Wieczerzy nie przyjął w ogóle dziś. Ja nie mówię o tym, żebyśmy nie przejmowali wieczerzy, tak? Bóg chce, żebyśmy przejmowali. Zawsze, jeśli tylko wyznajemy. Ale ja mówię o postawie, o klimacie, który jest w kościele. W większości kościołach nauczyliśmy się udawać. Gramy rolę, bo się boimy otworzyć i żeby ludzie zobaczyli, jakimi naprawdę jesteśmy. I uśmiechamy się, pokazujemy, że jest wszystko dobrze, a często w ogóle nie jest dobrze. Ale nawet się boimy mówić o tym. I wierzę, że Bóg bardzo, bardzo, bardzo chce to zmieniać. Bardzo. To jest naprawdę takie coś, ostatnio czułem w sercu, że Bóg chce zmienić to. I właśnie jeszcze na koniec parę słów właśnie o tym, o miłosierdziu. Mateusza 9 rozdział. od 9. I obchodząc stamtąd ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. A gdy Jezus siedział w domu za stołem, wielu celników i grzeszników przyszło i przysiedli się do Jezusa i uczniów Jego. Co widząc, faryzeusze mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Idźcie i nauczcie się, co to znaczy miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. I drugi fragment, 12 rozdział Mateusza. W tym czasie szedł Jezus w sabat wśród zbóż, a uczniowie Jego byli głodni i poczęli rwać kłosy i jeść do Niego. A gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli do Niego, oto uczniowie Twoi czynią, czego nie wolno czynić w sabat. A On rzekł im, czyś nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy był głodny, on i ci, którzy z nim byli, jak wszedł do domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie wolno było jeść jemu ani tym, którzy z nim byli, tylko samym kapłanom. Albo czy nie czytaliście w zakonie, że w sabat kapłani w świątyni naruszają sabat, a są bez winy? Ale mówię wam, że tutaj jest coś więcej niż świątynia. I gdybyście byli zrozumieni, co to jest, miłosierdzia chcę, a nie ofiary, nie potępialibyście niewinnych. Albowiem Syn Człowieczy jest Panem Sabatu. To są dwa takie fragmenty, gdzie Jezus właśnie mówi te zdanie, że gdybyście tylko zrozumieli, co to znaczy, że chce miłosierdzia, a nie ofiary. I wiecie, jak mi się to skojarzyło? Właśnie wczoraj, jak się modliliśmy, ofiary to są nasze zasady. To obrazuje coś, do czego my się przyzwyczajamy, że my robimy coś w taki sposób. I jeśli ktoś po prostu wymyka nam się z tych naszych zasad, spotyka się z osądem, z krytyką. Tak, tutaj mieli taką postawę faryzeusze. A Jezus do nich mówi, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I powiem wam, to jest bardzo, bardzo ważne. Czy my jesteśmy miłosierni? Mateusz 5,7 mówi tak, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Czy ty chcesz w swoim życiu przyjmować od Boga miłosierdzie? Ja powiem tak, bez tego miłosierdzia to my wszyscy leżymy. Leżymy. Chcesz od Boga miłosierdzie? To bądź miłosierny. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. A w innym miejscu Pan Jezus powiedział, jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Więc jeśli ja kogoś przyłapuję na upadku i w moim sercu od razu leci osąd i krytyka, to ty sobie zdajesz sprawę, że kiedy ty upadniesz i staniesz przed Bogiem, to może to polecieć w twoją stronę? Zdajesz sobie sprawę z tego? Jakim sądem sądzisz, takim ty będziesz sądzony. A jeśli kogoś, ja nie mówię o tym, że mamy tolerować grzech, ale co w moim sercu, jeśli widzę, że brat uparł, że siostra upadła, to co powinien mieć w sercu? Miłosierdzie i chęć pomocy i podniesienia tego człowieka. A nie po prostu suchy osąd, krytyka i odrzucenie. Nie. I powiem tak, a jeśli tak będę miał tą złą postawę, to Bóg ma możliwość, że szybko sprawi, że ja się znajdę na podłodze. I ja sam będę wołał miłosierdzie w szybkim czasie. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wiecie, kiedy ja dzisiaj słyszę, gdzieś przychodzi świadectwo, że jakiś mąż Boży upadł, grzech czy coś, ja się bardzo pilnuję. Kiedyś bardzo łatwo mi przychodziło mówić, no tak w ogóle, nie, w grzech poleciał. A dzisiaj naprawdę, powiem wam szczerze, to jest Boża łaska, pierwsze, co się pojawia, chęć modlitwy o tę osobę. Chęć modlitwy. Boże, pomóż mu. Boże, podnieś tego człowieka. I powiem wam tak, jeśli ja mam taką postawę, ja wiem, kiedy ja, jeśli ja upadnę, to wiem, co Bóg ze mną zrobi. Wiecie, niektórzy wielcy mężowie, są takie świadectwa, wielcy, niesamowicie używani przed czasem, jak w jakiś dziwny sposób odchodzili do Pana. Za szybko. I w takich okolicznościach, że świadkowie mówili, że coś tu nie grało w ogóle. Coś tu nie grało. To nie jest jakieś odejście w ogóle, że biegu dokonałem. I często się okazywało, że ci ludzie bardzo osądzali jakieś ruchy, które nowe powstawały i tak dalej. Naprawdę. Są takie świadectwa. I może nie musieliby tak szybko odejść, gdyby publicznie pewnych rzeczy nie osądzali w zły sposób. I na koniec jeszcze tylko z Jakuba jeden fragment przeczytam. Drugi rozdział. Od pierwszego. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, czyli u mych stóp. To czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia moi umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś wzgardziliście ubogim, czyż nie bogacze ciemiężą was i nie oni ciągną was do sądów? Nie oni zniesławiają zacne, dobre imię, które zostało nad wami wezwane? Jeśli jednak wypełniacie zgodnie z Pismem królewskie przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, dobrze czynicie. Lecz jeśli czynicie różnicę między osobami, popełniacie grzech i jesteście uznani przez zakon za przestępców. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Bo ten, który powiedział nie cudzołóż, powiedział też nie zabijaj. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą zakonu. Tak mówcie i czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góruje nad sądem. Znów, bardzo, bardzo poważne słowa. Nad tym, który nie okazał miłosierdzia, odbywa się sąd bez miłosierdzia. Miłosierdzie góry nad sądem. Chciałbyś mieć przed Bogiem sąd bez miłosierdzia? Czy ktoś z nas jest w stanie się ostać wtedy? Nikt. Więc Bóg mówi, okazuj miłosierdzie, dlatego że ty jesteś każdego dnia też uczestnikiem miłosierdzia. Nas by tu nie było nikogo bez miłosierdzia. To jest tylko Boża łaska i Boże miłosierdzie. I jeśli ja to rozumiem, ja nie chcę nikogo potępiać. Ja tylko chcę, żeby następni stawali się uczestnikami Bożego miłosierdzia. Więc tak postępujmy jak ci, którzy będą sądzeni przez zakon wolności, przez miłosierdzie. Przez Boże miłosierdzie. Co to znaczy? Ja wam powiem, co to znaczy. Kiedyś na przykład, kiedy się modliłem i Marcin przyszedł, powiedzmy, 9:55. Ja pamiętam taki raz, spojrzenie mu takie rzuciłem, że mu w ogóle nie pomogłem. On miał prowadzić wtedy. On po prostu miał problem gdzieś z dziećmi czy coś i się spóźnił, tak? Po prostu wszedł tam, mieliśmy się modlić. Nie. Jeden strzał, rozumiecie? Jedno spojrzenie wystarczy, żeby nieraz kogoś dobić. Tak. I to jest to. To jest to, że ofiary są ważniejsze niż miłosierdzie. przecież zaraz, jak to w ogóle, o co tu chodzi, w ogóle dyscyplina, jakoś tego w ogóle, te sprawy, tak? Ale co jest w moim sercu? Co to powoduje? Czy ja jeszcze mam miłość, czy ja mam w ogóle jakiś pokój, czy w ogóle, czy jakaś relacja w ogóle jest jeszcze? Rozumiecie? I my się nieraz skupiliśmy właśnie na tych ofiarach, na tym wszystkim. Jak ma wyglądać, jaki ma być porządek, jak to w ogóle wszystko. I jak to trochę nie wychodzi, to jest po prostu rzeźnia. Jedni na drugich. Więc ja powiem tak, jeśli, że dobroć Boża prowadzi do upamiętania. Wiecie też, co to znaczy? Że jeśli ja chcę, żeby ktoś się nawrócił, ja będę go traktował tak, jak Bóg mnie traktuje, kiedy ja upadnę, to ja tą osobę prawdopodobnie będę prowadził do upamiętania. Dlatego, że taki jest Bóg. Jeśli ja upadam i przychodzę, i tak jak mówię tydzień temu, i wyznaję, i nagle przychodzi taka miłość, że ja dębieję. Mówię, Boże, ale ja w ogóle nie zasługuję na taką miłość. A Bóg mówi, no właśnie. Bo moja miłość nie jest dla tych, którzy zasługują. Ja nie kocham kogoś dlatego, że on zasługuje. Ja po prostu kocham, bo jestem miłością. Ja Ciebie też kocham, kiedy Ty się zmagasz, kiedy upadasz, kiedy jesteś słaby. Ja Ciebie kocham. I kiedy Ty się to po prostu to w ogóle nie chcesz, to sobie myślisz, nie, no to ja nie chcę więcej w ogóle jakiejś takiej historii, nie? Nie chcę, po co? Po co mam ranić serce taty? Jak on i tak mnie kocha, tak? I teraz jeśli ja to przyjmuję i ja to zacznę na innych przerzucać, to inni też będą trafiani. Że ktoś przyjdzie, komuś się nie udało, widzę, upadł, nie? A ty mu okażesz miłosierdzie. A ty przyjdziesz i miły będziesz dla niego, tak? Dobry. Z sercem. Dotknie to tą osobę. Dotknie. To będzie zachęcać do tego, żeby wrócić do Boga, żeby się przybliżyć. A co się stanie, jeśli na nią wsiądziesz? I będziesz walił w łeb wersetami. Bez żadnej miłości. Może tak być, że ta osoba wyjdzie i więcej nie wróci. Naprawdę. I powiem wam już na sam koniec właśnie, to, co jeszcze mnie dotknęło po tym obrazie, to naprawdę, naprawdę dotarło do mnie, że Jezus jest przyjacielem moim. Dlatego, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. I jeśli ja wiem, że ja w każdym momencie swego życia, żebym nie wiem jak upadł, ja mogę wrócić, a On tam czeka ze swoją miłością, to ja wiem, że to jest naprawdę prawdziwy przyjaciel. I słowo mówi tak, że jeśli my jesteśmy niewierni, On pozostaje wierny. Bo samego siebie zaprzeć się nie może. Czyli w tej relacji między mną i Nim, ja wiem, że z Jego strony On jest zawsze wierny. My, nam się zdarza być niewiernymi, każdemu z nas zdarza się. Ale kiedy ja do Niego wracam, to ja Go nie znajduję jako niewiernego. On zawsze jest taki sam. I to jest, powiem wam, niesamowite daje poczucie bezpieczeństwa i wolności w przychodzeniu do Niego. Także ja tyle skończę. Może się króciutko pomodlimy, żeby Bóg to objawiał, dotykał, zmieniał. Chciałbym bardzo, żebyśmy byli naprawdę miłosierni dla siebie nawzajem. Amen. Ojcze, my dziękujemy Ci, ja Ci chcę dziękować za Twoje miłosierdzie. Przede wszystkim. I chcę Ci dziękować, że my nie wiemy dlaczego, ale tak jest, że jeśli chodzi o Twoje serce, o Królestwo Boże, o realność w duchu, to miłosierdzie góry nad sądem. To znaczy, że Ty masz o wiele większe upodobanie w okazywaniu miłosierdzia niż w sądzeniu, niż w karceniu, Panie. My chcemy Ci dziękować, że żaden normalny ojciec nie ma upodobania, żeby używać pasa często. To już jest jakiś odchył, jeśli ktoś ma w tym upodobanie. Ale mamy upodobanie, by brać na kolana, by przytulać, by wycałować, by mówić dobre słowa, by błogosławić, by dawać prezenty, by się troszczyć, by w miarę możliwości dać najlepszą przyszłość, ubrania, cokolwiek. Ja Ci chcę dziękować, że my tylko dlatego tacy jesteśmy, bo jesteśmy słabą kopią Ciebie. Bo to wszystko jest w Twoim sercu, jakim Ty jesteś Ojcem dla nas. I bardzo chcę Ci dziękować, Tato, że kochasz nas, nawet jak upadamy, że tak jak marnotrawny syn, Twoja miłość nie była ani trochę mniejsza, kiedy on se poszedł i to wszystko roztrwonił, ale Ty czekałeś. Ja dziękuję, że za każdym razem, kiedy my wracamy, spotykamy się z tym, co Ty uczyniłeś temu synowi. Jest czysta szata, jest pierścień, jest uczta, jest radość. Nie ma oskarżeń, nie ma wymówek. Dziękuję Ci, Boże, za Twoją miłość, Ojcze. I Panie, proszę Cię, abyśmy nauczyli się przyjmować Twoje miłosierdzie. I abyś sprawił, żebyśmy my, gdy będziemy my, Panie, kąpać się w Twoim miłosierdziu, abyśmy stali się ludźmi okazującymi miłosierdzie. Sobie nawzajem, wszystkim i wszystkim innym, Panie. Panie, tak jak tą pieśń słyszeliśmy, tak wiele jest bólu na świecie. Tak wiele jest przemocy, niesprawiedliwości, grzechu. Ale Ty, Jezu, jako światłość przyszedłeś, aby oświecić każdego, aby przynieść miłość, przebaczenie, łaskę, miłosierdzie tym, którzy nie zasługiwali. I my chcemy być tymi, którzy będą nieść te słowo miłosierdzia, łaski, miłości, pojednania dla tych, którzy nie zasługują. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci. Amen, Boże.